Anonimowi alkoholicy.
Rozdział trzeci. Więcej na temat alkoholizmu. Większość z nas nie chce przyznać się do alkoholizmu. Nikt nie lubi myśleć, że fizycznie i umysłowo różni się od innych. Nic dziwnego zatem, że nasze pijackie kariery charakteryzują się niezliczonymi próbami dowiedzenia tego, że potrafimy pić tak jak inni. Towarzysząca nam uparta myśl, że jakoś kiedyś będziemy w stanie jednak kontrolować picie alkoholu, jest czymś w rodzaju manii każdego alkoholika. Upór, z jakim podtrzymujemy w sobie tę myśl, jest zadziwiający. Prowadzi on wielu z nas do szaleństwa albo do śmierci. Pierwszy krok na drodze do zdrowienia to dojście do stanu, kiedy musimy przede wszystkim upewnić się i przekonać samych siebie, że jesteśmy alkoholikami. Musimy pozbyć się złudnej wiary, że jesteśmy tacy sami jak inni. My, alkoholicy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, jesteśmy ludźmi, którzy utracili możliwość kontroli nad swoim piciem alkoholu. Wiemy, że żaden alkoholik nigdy nie odzyska tej kontroli. Każdy z nas w różnych okresach czuł, że zaczyna budować w sobie umiejętność samokontroli. Są to jednak zazwyczaj krótkie epizody. Po nich nieuchronnie następuje stan tym większej utraty panowania nad sytuacją, co prowadzi do pożałowania godnej i niewyobrażalnej demoralizacji. Przekonaliśmy się, że nasza choroba rozwija się. Z biegiem czasu nasz stan pogarsza się. Nigdy zaś odwrotnie. Jesteśmy podobni do ludzi, którym amputowano nogi i którym nowe nigdy nie odrosną. Nie ma sposobu leczenia, który z alkoholików zrobiłby ludzi podobnych do innych. Próbowaliśmy wszystkich możliwych leków. Niekiedy następowała krótka poprawa, ale zawsze kończyło się to jeszcze dramatyczniejszym nawrotem choroby. Lekarze obeznani z alkoholizmem są zgodni co do tego, że nie jest możliwa przemiana alkoholika w człowieka pijącego umiarkowanie. Być może kiedyś nauce uda się tego dokonać. Dotychczas to nie nastąpiło. Wielu z nas, bezsprzecznych alkoholików, nie chce uwierzyć, że należy do tej kategorii ludzi. Nie przyjmują oni do siebie przytoczonych wyżej argumentów. Przy pomocy każdego możliwego sposobu samookłamywania i racjonalizowania będą starali się oni dowieść samym sobie, że są wyjątkami z ogólnej reguły, że zatem mimo wszystko nie są alkoholikami. Jeśli ktoś, kto nie umie kontrolować picia, potrafi się zmienić i pić jak dżentelmen, chylimy przed nim czoło. Niebo nam świadkiem. Wiele trudu i uporczywego wysiłku włożyliśmy w to, by pić tak jak inni posiadający możliwość kontroli nad alkoholem ludzie. A oto niektóre sposoby, jakich próbowaliśmy. Picie wyłącznie piwa. Ograniczenie liczby kieliszków, nie picie w samotności, nie picie rano, picie tylko w domu, nie trzymanie alkoholu w domu, nie picie w pracy, picie tylko na przyjęciach, przerzucanie się z whisky na koniak, picie tylko naturalnego wina, zgoda na odejście z pracy dobrowolnie, gdybyśmy się upili, wyjazd, pozostanie w domu, oficjalne i nieoficjalne przysięgi, wzmożenie ćwiczeń fizycznych, czytanie inspirujących książek, pobyty w ośrodkach zdrowia i sanatoriach, dobrowolne leczenie w zakładach psychiatrycznych. Tę listę moglibyśmy ciągnąć w nieskończoność. Mimo że nie lubimy piętnować nikogo mianem alkoholika, diagnozę każdy może sobie postawić sam. Wejdź dla eksperymentu do najbliższego baru i spróbuj kontrolować podawany ci alkohol. Spróbuj nagle przestać w środku picia. Spróbuj dokonać tego nie jednorazowo, ale wielokrotnie. Nie zajmie ci wiele czasu przekonanie się, czy jesteś wobec siebie uczciwy. Właściwe rozpoznanie swego stanu ma dużą wartość. Chociaż brak jest niezbitych dowodów, sądzimy, że na wczesnym etapie naszego picia większość z nas mogłaby przestać. Trudność polega na tym, że niewielu alkoholików pragnęło się zatrzymać, zanim nie było jeszcze za późno. Słyszeliśmy o kilku przypadkach, gdy ludzie będący niewątpliwie alkoholikami byli w stanie wytrzymać bez alkoholu przez długi czas, gdyż kierowała nimi silna determinacja. Oto jeden z przykładów. Pewien 30-latek bardzo często oddawał się towarzyskiemu piciu. Powodowało ono ranne stany nerwowości i podniecenia. Dla kurażu wypijał znów klina lub dwa. Człowiek, o którym opowiadamy, miał duże ambicje, chciał osiągnąć wielki sukces zawodowy. Zdawał sobie jednak sprawę, że pijąc nie zajdzie nigdzie, ponieważ gdy tylko chwycił za kielich, tracił panowanie nad sobą. Obiecał zatem sobie, że dopóki nie osiągnie sukcesu i nie dojdzie do emerytury, nie tknie ani kropli alkoholu. Ów wyjątkowy człowiek przez 25 lat nie zachwiał się ani na chwilę w swym postanowieniu. Po przejściu jednak na emeryturę w wieku 55 lat popełnił ten sam błąd, który popełniają wszyscy alkoholicy. Uwierzył w to, że po takim długim okresie abstynencji i samodyscypliny potrafi pić tak jak inni. Nałożył domowe pantofle i otoczył się butelkami. Po 2 miesiącach ciągłego picia znalazł się w szpitalu. Był zaskoczony i upokorzony. Po tym fakcie przez jakiś czas próbował jeszcze kontrolować swoje picie, kilkakrotnie wracając do szpitala. Wreszcie, zbierając wszystkie swoje siły, postanowił rzucić picie całkowicie, ale odkrył, że nie jest w stanie. Miał do swojej dyspozycji wszystkie środki, które tylko można kupić za pieniądze, ale żaden z nich nie przyniósł rezultatów. Choć przechodząc na emeryturę był silnym i zdrowym człowiekiem, załamał się i umarł po 4 latach. Ten przypadek jest doskonałą lekcją dla innych. Wielu z nas, alkoholików, wierzyło, że jeżeli przez dłuższy czas pozostaniemy w stanie bezwzględnej abstynencji, to potem będziemy pić normalnie. Ale oto mamy przykład człowieka, który w wieku 55 lat był dokładnie w tym samym położeniu, w jakim znajdował się jako 30-letni mężczyzna. Ukazała się nam naga prawda. Kto raz stanie się alkoholikiem, ten pozostanie nim na zawsze. Nawet bowiem po najdłuższym okresie abstynencji nic się nie zmienia i nawrót do picia przyniesie zawsze te same skutki. Jeśli z całym przekonaniem zaplanujemy zaprzestanie picia, nie może być mowy o żadnych wyjątkach, ani o żadnej podświadomej myśli i nadziei, że kiedyś w przyszłości staniemy się odporni na alkohol. Przytoczony powyżej przykład mógłby zasugerować młodszym ludziom, że podobnie jak ów człowiek, mogą przestać pić z własnej woli. Wątpimy, czy wielu potrafi tego dokonać, bowiem tak naprawdę to nikt nie chce przestać pić, a na dodatek z powodu nabytego specyficznego skrzywienia psychicznego prawie nikt nie wierzy, że może się to rzeczywiście udać. Kilku 30-letnich albo młodszych członków naszej grupy piło tylko przez 5 lat. Stwierdzili oni, że są tak samo bezsilni wobec alkoholu jak ci, którzy pili przez 20 lat. Rozwój uzależnienia od alkoholu nie wymaga ani picia przez dłuższy czas, ani też picia w dużych ilościach. Jest to prawdziwe, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet. Kobiety, potencjalne alkoholiczki, często stają się nieodwołalnie alkoholiczkami, w ciągu kilku zaledwie lat. Niektórzy pijący są nieprzyjemnie zaskoczeni, że nie potrafią przestać pić, choć poczuliby się dotknięci, gdyby nazwano ich alkoholikami. My, którzy znamy objawy choroby, widzimy wszędzie wielu młodych ludzi będących potencjalnymi alkoholikami. Ale spróbuj ich o tym przekonać. Patrząc wstecz, zdajemy sobie sprawę, że nasze pijaństwo również przekroczyło ów punkt, w którym mogliśmy jeszcze zatrzymać się z własnej woli. Jeśli ktoś nie jest pewien, czy osiągnął już ten krytyczny próg i szuka dowodu, niech spróbuje porzucić alkohol na rok. Jeśli ktoś jest alkoholikiem, i to zaawansowanym, jest mało prawdopodobne, by zdołał to uczynić. W początkowej fazie naszego picia zdarzało się, że zachowywaliśmy abstynencję przez rok albo dłużej. Po tej przerwie znowu stawaliśmy się nałogowymi pijakami. Oznacza to, że nawet jeśli potrafisz powstrzymać się od alkoholu przez dłuższy czas, jesteś wciąż alkoholikiem. Przypuszczamy, że niewielu spośród tych, do których adresowana jest ta książka, potrafiłoby zachować trzeźwość przez mniej więcej rok. Niektórzy upijają się do nieprzytomności już nazajutrz, po podjęciu postanowienia niepicia. Inni na ogół po paru tygodniach. Dla tych, którzy nie są w stanie pić umiarkowanie, głównym problemem jest całkowita rezygnacja z alkoholu. Zakładamy oczywiście, że czytający tę książkę pragnie to uczynić. To, czy konkretna osoba potrafi zerwać z nałogiem w inny sposób niż w drodze duchowego przebudzenia, zależy od stopnia zaniku siły woli. Wielu z nas, alkoholikom, wydawało się, że mamy bardzo dużo silnej woli. Mieliśmy również w sobie ogromne pragnienie porzucenia nałogu. A jednak okazało się to niemożliwe. To jest właśnie ta zaskakująca cecha alkoholizmu, którą poznaliśmy. Owa całkowita niemożność porzucenia alkoholu bez względu na to, jak wielkie byłoby nasze pragnienie czy uzasadnienie. Jak zatem pomóc naszym czytelnikom w rozpoznaniu choćby wyłącznie dla ich własnej satysfakcji? Czy są, czy jeszcze nie są jednymi z nas? Pomocny w tej mierze jest eksperyment polegający na całkowitej abstynencji na pewien czas. My, alkoholicy, sądzimy jednak, że możemy zaproponować coś lepszego zarówno ludziom cierpiącym z powodu picia, jak i tym, którzy zajmują się leczeniem alkoholizmu zawodowo. W ramach owej oferty opiszemy niektóre ze stanów psychicznych poprzedzających ostateczne popadnięcie w alkoholizm, jako że w tym, naszym zdaniem, tkwi sedno sprawy. Jaki rodzaj myślenia dominuje u alkoholika, który bezustannie powtarza rozpaczliwy eksperyment tego pierwszego kieliszka? Otóż przyjaciele człowieka, u którego alkoholizm doprowadził już do rozwodu czy bankructwa, starają się mu pomóc, lecz nie mogą przejrzeć tajemnicy. Dlaczego on znowu po tym wszystkim idzie do knajpy? Dlaczego to czyni? Co wtedy myśli? Naszym pierwszym przykładem będzie niejaki Jim. Ma on czarującą żonę i rodzinę, odziedziczył doskonale prosperującą firmę samochodową, z wojny wrócił z opinią doskonałego dowódcy. Ma kwalifikacje zawodowe, wszyscy go lubią. Jest człowiekiem inteligentnym i całkowicie normalnym pod każdym względem, może z wyjątkiem pewnej nerwowości. Do 35 roku życia nie pił w ogóle. Później, po kilku zaledwie latach picia, stawał się pod wpływem alkoholu tak gwałtowny, że musiano go zamknąć w zakładzie dla obłąkanych. Po wyjściu stamtąd zdecydował się na kontakt z naszym ruchem. Opowiedzieliśmy mu o tym, co wiemy dotąd o alkoholizmie i o rozwiązaniu, które znaleźliśmy. Jim zdecydował się spróbować. Zszedł się z rodziną, zaczął pracować jako sprzedawca w firmie, którą stracił na skutek picia. Przez jakiś czas wszystko szło dobrze. Zaniedbał jednak pogłębienie sfery życia duchowego. Ni stąd, ni zowąd, Ku swojemu zaskoczeniu kilka razy pod rząd upił się. Po każdej z tych wpadek pracowaliśmy z nim, starając się dokładnie zanalizować, co się stało. Jim zgodził się wreszcie z nami, że jest alkoholikiem i uznał swój stan za poważny. Wiedział, że jeśli tak dalej pójdzie, znowu trafi do zakładu. Co więcej, straci rodzinę, którą bardzo kochał. Mimo to pewnego dnia ponownie się upił. Pytaliśmy go, jak do tego doszło. Oto jego opowieść. Przyszedłem do pracy we wtorek rano. Przypominam sobie, że byłem nieco zirytowany tym, że muszę pracować jako sprzedawca w przedsiębiorstwie, które kiedyś należało do mnie. Doszło do krótkiej sprzeczki z szefem, ale nie było to nic poważnego. Zdecydowałem, że pojadę za miasto w sprawie sprzedaży samochodu. W drodze poczułem się głodny, więc wstąpiłem do restauracji. Nie miałem zamiaru niczego pić. Chciałem zjeść tylko jedną kanapkę. Poza tym zdawało mi się, że mógłbym tam znaleźć kupca na samochód. Miejsce to było mi znane. Często tam wstępowałem w ciągu miesięcy, w których zachowywałem abstynencję. Siadłem przy stole, zamówiłem kanapkę i szklankę mleka. Nie myślałem o piciu. Zamówiłem jeszcze jedną kanapkę i następną szklankę mleka. Nagle zaświtała mi myśl, że gdybym wlał kieliszek whisky do mleka, to na pewno nie zaszkodzi mi wypicie tej mieszanki na pełny żołądek. Zamówiłem porcję whisky i wlałem ją do mleka. Zdawałem sobie sprawę, że nie jest to mądry pomysł. Sądziłem jednak, że kieliszek alkoholu w szklance mleka i to na pełny żołądek nie może pociągnąć za sobą dalszych konsekwencji. Eksperyment wypadł tak dobrze, że zamówiłem następny kieliszek i wlałem go do kolejnej szklanki mleka. Tak, wypity alkohol zdawał się nie mieć na mnie żadnego wpływu. Zamówiłem więc trzeci kieliszek. Tak wyglądał początek następnej podróży Jima do zakładu dla obłąkanych. Zawisła nad nim groźba zamknięcia w zakładzie, utraty rodziny i pozycji życiowej, nie mówiąc już o ogromie cierpień fizycznych i psychicznych, które zawsze wiązały się u niego z pijaństwem. Wiedział dobrze, że jest alkoholikiem, a jednak wszystkie racje przemawiające za abstynencją zostały z łatwością odsunięte na rzecz idiotycznego pomysłu, że mógłby wypić whisky, gdyby zmieszać ją z mlekiem. Postępowanie Jima musimy nazwać szaleństwem. Czyż bowiem można inaczej określić taki brak umiejętności myślenia i wyczucia proporcji? Być może sądzisz, czytelniku, że jest to przypadek skrajny. Dla nas nie jest naciągany, ponieważ tego rodzaju rozumowanie jest charakterystyczne dla każdego z nas. Bywało, że niektórzy z nas, bardziej niż Jim, zastanawiali się nad konsekwencjami. Ale zawsze występowało to zastanawiające zjawisko. Równolegle z rzeczowym myśleniem pojawiał się śmiesznie błahy powód tłumaczący sięgnięcie po pierwszy kieliszek. Nasze rzeczowe myślenie zawiodło, a zwyciężył szaleńczy pomysł. Następnego dnia zwykle pytamy siebie z całą powagą i szczerością, jak mogło się coś takiego stać. W niektórych przypadkach ze świadomością tego, co robimy, wychodziliśmy z domu właśnie po to, aby się upić. Usprawiedliwialiśmy to stanem zdenerwowania, rozgniewania, zmartwienia, przygnębienia, zazdrości i tym podobnymi powodami. Ale nawet jeśli początek picia był tak motywowany, musimy przyznać, że nasze uzasadnienia popijawy były zdumiewająco błahe w porównaniu z tym, co się potem zawsze zdarzało. Jest teraz oczywiste, że kiedy zaczynaliśmy pić z rozmysłem, a nie okazjonalnie, konsekwencje nie przychodziły nam jakoś do głowy. Nasze zachowanie prowadzące do pierwszego kieliszka jest tak absurdalne i niezrozumiałe, jak człowiek, który dla kawału przekracza ulicę na czerwonym świetle. Doznaje dreszczu emocji, kiedy prześlizguje się wśród szybko pędzących samochodów. Sprawia mu to przez parę lat frajdę, mimo przyjaznych ostrzeżeń. Do tego momentu można go nazwać nierozsądnym, mającym głupie pomysły facetem. ale gdy przysłowiowe szczęście nagle go opuści i zostanie kilkakrotnie potrącony przez samochód, to należałoby oczekiwać, że normalny człowiek zaprzestanie takich praktyk. Następny wypadek kończy się pękniętą czaszką i szpitalem. Krótko po wyjściu ze szpitala wpada pod trolejbus i łamie ramię. Przysięga wówczas, że już ostatecznie zrezygnował z zabawiania się ruchem ulicznym. Mimo to po paru tygodniach wpada znów pod rozpędzony samochód, który łamie mu obie nogi. I tak w ciągu wielu lat, pomimo ponawianych przyrzeczeń, zachowanie się tego człowieka na ulicy nie ulega zmianie. W końcu nie jest w stanie kontynuować pracy. Żona uzyskuje rozwód, a on sam wystawia się na pośmiewisko. Próbuje wszystkich sposobów, aby wybić sobie z głowy ów nauk zabawy w ruchu ulicznym. Leczy się w zakładach psychiatrycznych w nadziei, że tam przywrócą mu rozsądek. Ale w dniu wyjścia na wolność ponownie przebiega ulicę przed rozpędzonym samochodem, który łamie mu kręgosłup. Czyż człowiek taki nie jest chory psychicznie? Możesz uznać, czytelniku, nasz przykład za zbyt absurdalny. Czyżby tak było? My, którzy mamy za sobą piekło, musimy przyznać, że przykład naszego kawalarza dokładnie ilustruje chorobę alkoholową. Choć normalni, pod innymi względami, gdy w grę wchodzi alkohol, zachowywaliśmy się jak chorzy umysłowo. To mocne słowa, ale czyż nieprawdziwe? Niektórzy z zainteresowanych tym tekstem mogą pomyśleć: tak, to co tu piszecie, to prawda. Ale to nie odnosi się w całej rozciągłości do nas. Przyznajemy, że odnajdujemy w sobie część owych symptomów, ale przecież nie doszliśmy do ostateczności i do tego stanu nie dojdziemy, ponieważ teraz po waszych wyjaśnieniach taki los nie może stać się naszym udziałem. Wprawdzie pijemy alkohol, ale nie straciliśmy jeszcze z tego powodu wszystkiego w życiu i nie mamy zamiaru do tego dopuścić. Dzięki za informację. Takie stanowisko może mieć ręce i nogi w stosunku do ludzi, którzy nie są alkoholikami, choćby pili niemądrze i dużo. Mogą jednak przestać pić lub pić umiarkowanie, ponieważ ich umysły i ciała nie zostały jeszcze tak zniszczone jak nasze. Ale prawdziwy lub potencjalny alkoholik prawie bez wyjątku nie jest absolutnie w stanie przestać pić na podstawie uświadomienia sobie swojego stanu i w oparciu o własną siłę woli. Jest to fakt, który należy stale podkreślać, aby rozwiać iluzje naszych czytelników alkoholików, iluzje, których sami doświadczyliśmy. Przedstawmy jeszcze jeden przykład. Fred jest wspólnikiem znanej firmy handlowej. Dobrze zarabia. Ma piękny dom, żonę i dzieci na wyższych studiach. Jest człowiekiem o przemiłym sposobie bycia, jednającym mu szybko ludzi. Jeśli wyobrazić sobie człowieka mającego powodzenie w życiu i w interesach, to Fred jest tego przykładem. Pozornie jest to człowiek niezwykle zrównoważony, a jednak jest alkoholikiem. Po raz pierwszy zobaczyliśmy Freda w szpitalu mniej więcej przed rokiem, kiedy starano się go wydobyć z ostrego stanu lękowego. Było to pierwsze tego rodzaju doświadczenie dla niego i bardzo się go wstydził. Będąc daleki od przyznania się do alkoholizmu, wmawiał w siebie, iż zjawił się w szpitalu po to, by dać wypocząć nerwom. Lekarz oznajmił mu jednakże, iż jego stan może być gorszy niż sam przypuszcza. Przez parę dni chory był w stanie depresji. Postanowił całkowicie rzucić alkohol. Nie przyszło mu na myśl, że być może pomimo swej pozycji w społeczeństwie i charakteru nie będzie w stanie tego zrobić. Fred nie chciał uwierzyć, że jest alkoholikiem. Jeszcze mniej wierzył w pomoc natury duchowej. Opowiedzieliśmy mu wszystko, co wiemy o alkoholizmie. Słuchał z zainteresowaniem. Przyznawał, że zauważał u siebie pewne opisane przez nas symptomy. Był jednak daleki od uznania, że nie może tego problemu pokonać we własnym zakresie. Był absolutnie przekonany, że wiedza, którą uzyskał, oraz poniżające go doświadczenie wystarczą, aby zachować trzeźwość przez resztę życia. Uważał, że świadomość swego stanu pomoże mu uporać się z chorobą. Przez jakiś czas nic o nim nie słyszeliśmy. Pewnego dnia powiadomiono nas, że Fred znowu jest w szpitalu. Tym razem jego stan był gorszy niż poprzednio. Chory przejawiał gorąco chęć spotkania się z nami. Jego historia jest bardzo pouczająca. Był to bowiem ktoś całkowicie przekonany, że musi przestać pić. Człowiek, który nie miał żadnego usprawiedliwienia dla swego picia, zdolny we wszystkich innych sytuacjach do doskonałego rozeznania i zdecydowania. Teraz jednak leżał rozłożony na łopatki. Oto, co nam o sobie opowiedział. To wszystko, coście mi opowiedzieli o alkoholizmie, zrobiło na mnie ogromne wrażenie i szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że mogę zacząć pić na nowo. Zgadzałem się z wami, że wypicie pierwszego kieliszka jest krokiem zgoła szaleńczym, ale byłem przekonany, że po tym, czego się od was nauczyłem, nic takiego mi się nie przydarzy. Sądziłem, że mój alkoholizm nie był tak zaawansowany, jak w przypadku większości z was. Myślałem, że skoro z powodzeniem załatwiłem wszystkie swoje osobiste sprawy, uda mi się również w tej dziedzinie, w której wam się nie powiodło. Czułem, że mam powody do wiary w siebie i że jest to tylko kwestia silnej woli i trzymania się na baczności. Z takim nastawieniem zająłem się sprawami zawodowymi i przez pewien czas wszystko szło dobrze. Odmawiałem sobie picia i nie sprawiało mi to kłopotów i zacząłem się nawet zastanawiać, czy nie robię problemu z prostej sprawy. Pewnego dnia pojechałem do Waszyngtonu w sprawach służbowych. Wyjeżdżałem już przedtem z domu podczas okresu abstynencji, więc ten wyjazd nie był niczym innym. Byłem w dobrej formie fizycznej, nie miałem żadnych kłopotów ani żadnych powodów do zmartwień. Moje sprawy układały się pomyślnie. Byłem zadowolony z ich biegu i przekonany, że i moi wspólnicy odbierają to tak samo. Właśnie dobiegał końca jeden z pomyślnych dni bez żadnej chmurki. Wróciłem do hotelu i powoli przebrałem się do obiadu. Kiedy przekroczyłem próg restauracji, przyszło mi na myśl, że byłoby przyjemnie wypić koktajl do obiadu. To było wszystko, nic więcej. Zamówiłem koktajl wraz z obiadem. Potem zamówiłem jeszcze jeden koktajl. Po obiedzie postanowiłem wyjść na spacer. Kiedy wróciłem do hotelu, pomyślałem sobie, że byłoby miło przed pójściem spać wypić sobie kieliszek whisky z wodą sodową. Poszedłem więc do baru i wypiłem jeden. Pamiętam, że wypiłem jeszcze wiele tego wieczoru i mnóstwo następnego ranka. Jak przez mgłę pamiętam podróż samolotem do Nowego Jorku i spotkanie na lotnisku zamiast żony życzliwego taksówkarza, który mi potem przez kilka dni towarzyszył. Niewiele pamiętam, gdzie byłem, co mówiłem i co robiłem. Potem jeszcze raz szpital oraz fizyczne i psychiczne cierpienia nie do zniesienia. Gdy tylko odzyskałem możliwość logicznego myślenia, starałem się przypomnieć sobie po kolei, co zaszło w Waszyngtonie. Nie tylko, że nie miałem się na baczności, ale w ogóle nie próbowałem zwalczać chęci wypicia pierwszego kieliszka. O konsekwencjach nie myślałem wcale. Pozwoliłem sobie na wypicie koktajli, tak jak pije się oranżadę. Teraz przypomniałem sobie to, co mówili moi przyjaciele alkoholicy. Jeśli mam świadomość alkoholika, to przyjdzie taki czas i miejsce, gdzie znów zacznę pić bez jakiejkolwiek kontroli. Przestrzegali mnie, że mimo wewnętrznego oporu pewnego dnia zachwieję się bez istotnej przyczyny, jeśli tylko wypiję pierwszy kieliszek. I tak się właśnie stało. Co więcej, wszystko, czego dowiedziałem się o alkoholizmie, jakby kompletnie wyparowało mi z głowy. Od tego momentu już wiedziałem, że mam mentalność alkoholika. Zrozumiałem, że ani siła woli, ani znajomość samego siebie nie mogą mi w tych momentach zaćmienia umysłu pomóc. Nigdy nie mogłem zrozumieć ludzi, którzy mówili mi, że są bezsilni wobec alkoholu. Teraz to zrozumiałem. Był to dla mnie potężny cios. Dwóch członków wspólnoty AA przyszło do mnie w odwiedziny. Obaj uśmiechali się do mnie, co niezbyt mi się podobało. Zapytali mnie, czy jestem teraz przekonany o tym, że jestem alkoholikiem i czy przejąłem się tym faktem dostatecznie mocno. Zasypywali mnie dowodami na to, że moje zachowanie w czasie pobytu w Waszyngtonie dowodzi mentalności alkoholika i że to uzależnienie jest nieodwracalne. Poparli tę tezę mnogością przykładów z własnego życia, ze swojego doświadczenia. To wszystko, co mówili, rozwiało wszelkie moje nadzieje, że mogę sam dać sobie radę w zaistniałej sytuacji. Przedstawili mi wizję duchowego rozwiązania, opisali program z powodzeniem stosowany przez wielu z nich. Choć byłem tylko nominalnym członkiem kościoła, ich propozycje nie wydawały mi się w sensie intelektualnym trudne do przełknięcia, lecz cały program działania, aczkolwiek rozsądny, wyglądał raczej drastycznie. Wynikało z niego, że muszę odrzucić wiele swoich dotychczasowych poglądów. Nie było to łatwe. Z chwilą jednak, gdy zdecydowałem się podjąć działanie, naszło mnie dziwne przeczucie, że oto choroba alkoholowa ustąpiła. I tak się też stało. Równie ważne było przeświadczenie, iż zasady natury duchowej pozwolą mi rozwiązać wszystkie inne problemy życiowe. Od tego czasu całe moje życie weszło na inną drogę, zdecydowanie bardziej zadowalającą mnie i bardziej pożyteczną niż kiedykolwiek. Mój poprzedni sposób życia nie był wcale zły, ale nie zamieniłbym jego najlepszych momentów na najgorsze z obecnego życia. Nie zawróciłbym już teraz z nowej drogi, nawet gdybym mógł. Historia Freda mówi sama za siebie. Jesteśmy przekonani, że może ona pomóc w zmianie sposobu myślenia innym, podobnym do niego alkoholikom, bowiem większość alkoholików musi nieźle się poturbować, zanim zdecyduje się na podjęcie próby rozwiązania swego problemu. Wielu lekarzy i psychiatrów zgadza się z rezultatami naszych doświadczeń. Jeden z nich, pracujący w szpitalu o światowej sławie, oświadczył niedawno: to, co mówicie na temat kompletnej bezradności przeciętnego alkoholika, jest moim zdaniem całkowicie słuszne. Jeśli chodzi o historię dwóch z was, które słyszałem, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że obydwaj byli swego czasu w stanie absolutnie beznadziejnym. Gdyby ludzie w takim stanie zgłosili się do mojego szpitala, nie przyjąłbym ich nawet gdybym mógł. Na widok ludzi takich jak wy, serce mi się kraje. Chociaż nie jestem człowiekiem religijnym, mam głęboki szacunek dla waszego duchowego podejścia do przypadków alkoholizmu. Dla wielu przypadków ludzkich inne rozwiązanie do prawdy nie istnieje. Powtórzmy raz jeszcze. Alkoholik niekiedy nie posiada wystarczająco skutecznej obrony psychicznej przed pierwszym kieliszkiem. Oprócz bardzo rzadkich przypadków, ani on sam, ani z pomocą innego człowieka nie jest w stanie obronić się przed chęcią wypicia. Owa obrona musi nadejść od siły wyższej.